Drodzy braterstwo, rozpocznę bardzo nietypowo. Kiedy stałem tam w tym przejściu pomiędzy tą przednią częścią a tylną i wcześniej, kiedy siedziałem na jednym z tych miejsc, naprawdę tam nie słychać, co brat przewodniczący rozpoczynający poszczególne części mówi. Nie ma możliwości rozumieć pozdrowień, które przekazuje, więc jako współuczestnik tej uczty mówię to braterstwu szczerze i otwarcie. Wyciągnijmy z tego wnioski. Drodzy braterstwo, tak jak moi poprzednicy przekazywali pozdrowienia ze swoich zborów od bliskich osób, tak również ja. Został nałożony na mnie ten obowiązek, aby stając tu przed wami przekazać bratnie serdeczne uczucia miłości i pozdrowienia od pozostałych braci i sióstr ze zboru Pana w Biłgoraju. Do tych pozdrowień chciałbym dołączyć jeszcze takie indywidualne od mojej żony i synów, a także w dniu wczorajszym rozmawiałem telefonicznie z bratem Andrzejem Majbidą z Lwowa. Też prosił, aby serdecznie wszystkich was od niego pozdrowić. Dziękuję. Nie ukrywam, że mój głos drży, bo słyszeliśmy już dwie wspaniałe lekcje. Hasło, które jest przed nami, jest obietnicą, ale również wskazującą na to, że aby otrzymać tą koronę żywota, trzeba być wiernym i to wiernym do śmierci. Jeśli byśmy sobie postawili pytanie, w czym wiernym, to można najogólniej odpowiedzieć w bardzo wielu rzeczach. I o niektórych tych rzeczach ja chciałbym dzisiaj z braterstwem porozmawiać. A właściwie chciałbym przeczytać wiele miejsc, wiele wersetów Pisma Świętego, które będą jakby przedmiotem, czy będą stanowiły temat, który sobie na dzień dzisiejszy obrałem. Tak się jakoś złożyło, że temat, który wybrałem, nazywa się Uczynki Starego Człowieka. Jest to temat zaczerpnięty z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan, 3 rozdział i wiersz 9, który brzmi: Nie kłamcie jedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli z człowieka starego z uczynkami jego. Braterstwo, często, no może nie często, ale spotykałem się z opiniami, że, czy z głosami, że wiele tematów, czy wiele lekcji, które słuchamy na różnych konwencjach, są jakby nie dla wszystkich zrozumiałe, że jest wiele przenośni, że jest wiele metafor, że jest wiele obrazów, które nie dla wszystkich są zrozumiałe. Te rzeczy, o których chcę dzisiaj mówić, a może tak jak nadmieniłem, więcej przeczytać, mówią o rzeczach takich bardzo prostych, nie wymagających może jakiegoś dodatkowego tłumaczenia. Miejsca z Pisma Świętego, które przeczytam, będą jakby wykładnią tego tematu, który sobie obrałem. Myślę, że to może będzie też pożyteczne, bo słyszymy czasami, że coraz mniej czytamy wszyscy. Więc ja postaram się jak najmniej dokładać moich słów, a postaram się przeczytać jak najwięcej słów, wersetów z różnych miejsc Pisma Świętego. Brat przewodniczący, rozpoczynając, określił: bracia umiłowani w Chrystusie, drodzy braterstwo w Chrystusie. I spostrzegamy, że apostołowie często rozpoczynając swoje listy, również w podobny sposób się zwracają. Apostoł Paweł, rozpoczynając wspomniany przeze mnie list do Kolosan, pisze w ten sposób, 1 rozdział 2 werset. Tym, którzy są w Kolosie, świętym i wiernym braciom w Chrystusie Jezusie, łaska wam i pokój niech będzie od Boga Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Lekcja ta, której temat już przedstawiłem, do pełnego zrozumienia wymaga pewnej znajomości chociażby w zarysie planu Bożego wobec człowieka. zakładam, że zdecydowana większość słuchaczy taką znajomość posiada. Celem tej lekcji jest przybliżenie znaczenia niektórych określeń z cytowanych fragmentów Pisma Świętego i zwrócenie uwagi na możliwości ulegania i skutki tegoż dla ludzi wierzących w wieku Ewangelii. A do takich przecież kierowane są słowa te, a jak również możemy powiedzieć, cały Nowy Testament jest kierowany do ludzi wierzących. Przeczytajmy jednak szerszy fragment listu z świętego apostoła Pawła do Kolosa. Zwracając się jako do wierzących, mówi: a tak, jeśliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi. O tym, co jest w górze, myślcie, nie o tym, co jest na ziemi. Albowiem jeście umarli i żywot wasz skryty jest Chrystusem w Bogu. Ale gdy się Chrystus, On żywot nasz pokaże, wtedy i wy z Nim okażecie się w chwale. Umartwiajcież wtedy członki wasze, które są na ziemi. Wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i łakomstwo, które jest bałwochwalstwem. Dla których rzeczy przychodzi gniew Boży na syny odporne, w których i wy niekiedy chodzili, gdyście żyli w nich. Lecz teraz złóżcie i wy to wszystko. Gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i sprośną mowę z ust waszych. Nie kłamcie jedni przeciwko drugim, gdyżeście zewlekli człowieka starego z uczynkami jego. W innym przekładzie, w Biblii Tysiąclecia, mówi, troszeczkę wyraża ten werset inaczej. Boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami. Dawnego człowieka. Co jest granicą? Stawmy sobie pierwsze pytanie. Co jest granicą pomiędzy starym i nowym człowiekiem? W przeczytanym fragmencie zauważyliśmy słowa: albowiem jesteście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu. List do Kolosan, 3:3. Postawmy sobie pytanie, czy tą granicą może być śmierć człowieka? Czy byłby jakikolwiek sens pisania listu do umarłych? Ta wątpliwość jest zasadna, ponieważ Pismo Święte poucza, że umarli o niczym nie wiedzą. Przytoczę jeden werset, a właściwie jego fragment. Kaznodzieja Salomonowy, 9:5. Boć ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają, ale umarli o niczym nie wiedzą. Dla uchwycenia tej granicy przeczytajmy kolejny fragment z listu do Kolosan, 2:6-13. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie, baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie. Gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. I macie pełnię w Nim. On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. W Nim też zostaliście obrzezani obrzeską dokonaną nie ręką ludzką, gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego. To jest obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Przytoczmy jeszcze inne fragmenty z innych miejsc. Ale ten werset 13 przeczytam jeszcze też z innego tłumaczenia z Biblii Tysiąclecia. I was, umarłych na skutek występków i nieobrzezania waszego grzesznego ciała, razem z Nim przywrócił do życia. Darował nam wszystkie występki. W tych przeczytanych fragmentach zauważamy takie określenia jak: albowiem jesteście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu, wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego lub wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie i was, którzy umarliście w grzechach. Wszystkie mówią one o śmierci, ale na pewno nie ciała, nie fizycznej takiej śmierci ciała, bo temu zaprzeczają jakby dalsze słowa. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Myślę, że bardzo takie wyraźną wykładnię tego daje nam apostoł również święty Paweł, ale w liście do Rzymian w 6 rozdziale przeczytam kilka wersetów, od 3 do 8. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, uwolniony jest od grzechu. Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim żyć będziemy. Wiedząc, że zmartwychwzbudzony Chrystus już nie umiera, śmierć nad Nim już nie panuje. Można by przytaczać jeszcze inne fragmenty. 11 werset tego rozdziału mówi: podobnie i wy uważacie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. W 13 wersecie tego samego rozdziału mówi: przeto i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. W jednym z wersetów usłyszeliśmy, że wszystkie grzechy zostały nam odpuszczone. Jeżeli wszystkie grzechy nam zostały odpuszczone, to czy jesteśmy czystymi? Czy jesteśmy w stanie zachować tą czystość do śmierci tych naszych ciał? Myślę, że każdy z nas odpowie, że jest to bardzo rzeczą trudną, a lub nawet ktoś może powiedzieć, że nie potrafimy, czy nie możemy jakby bez przerwy nieustannie zachować tej czystości. Dlaczego? Dlatego, że tak jak te cytowane fragmenty pouczały ją nas, że może w jakimś stopniu ożywać nasz stary człowiek, którego wraz że ze chrztem winniśmy ze siebie zwlec lub zostawić. Taka jest, myślę, również odpowiedź na to pytanie pierwsze. Gdzie jest ta granica, prawda, pomiędzy starym a nowym człowiekiem? Zauważyć można było z przeczytanych wersetów, że tą granicą jest właśnie chrzest, który daje możliwość odpuszczenia czy oczyszczenia się z wcześniej popełnianych grzechów. Dlatego nasze życie tutaj na ziemi, codzienne, winno być nieustanną troską i wysiłkiem, usiłowaniem, dążeniem do zachowania tej czystości. Tej czystości, czyli czystości jakby polegającej na tym, że zostaje nam sprawiedliwość przypisywana, żeśmy zostali usprawiedliwieni. Apostoł właśnie w tym wersecie, skupimy się teraz jakby na określeniach zawartych w jednym wersecie 5 tego 3 rozdziału do Kolosan. Apostoł zachęca nas, czy wręcz mówi: umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. I wymienia tutaj takie uczynki, które może czasami niechętnie o nich mówimy. Czasami mówimy, czy słyszymy opinię, że pewne rzeczy tak jakbyśmy chcieli ominąć, tak jakby one nas nie dotyczyły, czy mogły nas nie dotykać. Apostoł wyraźnie mówi: umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. I wymienia: wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. W innych przekładach ten werset brzmi bardzo podobnie. apostoł Paweł w innym miejscu, w liście do Galatów, 5 rozdział 19, wymienia, jako jawne są uczynki ciała, które są cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta. Więc zauważamy powtarzające się uczynki i spróbujmy się nad nimi chwilę zatrzymać, znaleźć historie biblijne, które by nam przedstawiły ich znaczenie. W taki sposób próbujmy do tych określeń podejść. Jako pierwsze wymienia wszeteczeństwo. Wszeteczeństwo. Według słownika wszeteczny lub rozpusta. Spotkałem się już kilkakrotnie z pytaniem, co to słowo znaczy, wszeteczeństwo. Nie dziwi mnie to, bo nawet słownik języka polskiego podaje, że jest to słowo przestarzały i znaczy tyle, co rozpustny lub nierządny. No, o ile pierwsze słowo rozpustny to jeszcze mamy jakieś skojarzenia i moglibyśmy go zdefiniować, określić, o tyle nierządny myślę, że też może być niezrozumiały dla niektórych. Co to jest nierząd? Według tego słownika myślnik rozpusta lub słowo już bardzo współczesne, brzydkie, ale jest zapisane, prostytucja. Rozpusta może być jakby, słowo rozpusta z kolei jest tłumaczone, co oznacza. Jest to uprawianie miłostek lub wyuzdanie. No. Uprawianie miłostek to myślę, że każdy z nas w jakiś sposób może sobie wytłumaczyć. Natomiast wyuzdanie, no jest to wciąż słowo jakby dla nas trudne do skojarzenia. I dlatego sięgając do słownika, tam jest opisane ono, że ma, co ono oznacza. Wyuzdany, rozpasany, rozpuszczony i rozpustny. Rozpustny na przykład może być człowiek. I jest podane przykłady, uprawiający miłostki, rozwiązły, mający związek z rozpustą, nierządem, niemoralny. Myślę, że te słowa, które dodatkowo przytoczyłem, w szerszym stopniu nam pozwalają zrozumieć, co znaczy słowo wszeteczeństwo bądź wszeteczny. Zauważyliśmy tutaj również słowo niemoralny. Czym jest, co możemy rozumieć przez moralność? Niemoralny, czyli jest to jakby przeciwieństwo moralności. Definicja moralności jest taka. Są to prawidła postępowania uznawane za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Proszę zwrócić uwagę. Prawidła postępowania uznawane za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Postępowanie według tych prawideł oznacza jakby życie moralne, czy postępowanie moralne. Dlatego też możemy słyszeć o różnego rodzaju moralnościach. Jest na przykład, może być moralność chrześcijańska, w zależności od środowiska, może być moralność jakaś mieszczańska lub publiczna bądź wiejska. No, różne tutaj środowiska moglibyśmy wymieniać i każde z tych środowisk może mieć jakieś pewne prawidła, które będą określały moralność tegoż środowiska. I tak jak nadmieniłem, moralny może być człowiek, może to być nawet postępek, czyli sposób zachowania się, jakaś norma, jakaś sankcja, jakaś ocena. Kiedy chcemy szukać czy przykładów, które by nam powiedziały coś o tym uczynku więcej, to myślę, że jako jeden z pierwszych przychodzi nam przykład zapisany w liście do Żydów 11 i 31 rozdział, gdzie jest wymieniona Rahab. Przetecznica nie zginęła wespół z nieposłusznymi, przyjąwszy spokojem szpiegów do gospody. Przytoczę jeden fragment z proroctwa Ezechiela, który w sposób taki, no, powiem wprost, bezpośredni, dobitny, również jakby scharakteryzuje, na czym polega wszeteczeństwo. Proroctwo Ezechiela, 23 rozdział, wersety od 1 do 13. I stało się słowo Pańskie do mnie, mówiąc: Synu człowieczy, były dwie niewiasty, córki jednej matki. Te nierząd płodziły w Egipcie, w młodości swoje nierząd płodziły. Tam są omacane piersi ich i tam są zgniecione piersi panieństwa ich, a imiona ich te są, większej Achola, a siostry jej Acholiba. Teć były moje i zrodziły synów i córki. Imiona, mówię, ich są: Samaria Achola, a Jeruzalem Acholiba. I dalsze wersety opisują nam, w jaki sposób one dopuszczały się, czy czyniły to wszeteczeństwo. Ale Achola płodziła wszeteczeństwo przy mnie, a nierządu pilnowała z miłośnikami swoimi i Asyryczykami bliskimi, którzy byli obleczeni w hiacynt z księżętami i panami i z wszystkimi młodzieńcami udatnymi i zjezdnymi jeżdżącymi na konia. Udała się, mówię, na wszeteczeństwo swoje z nimi, ze wszystkimi najprzedniejszymi synami asyryjskimi, ze wszystkimi, za którymi miłością pałała, a splugawiła się wszystkimi plugawymi bałwanami ich. A tak wszeteczeń swoich egipskich nie zaniechała, bo z nią sypiali w młodości jej, a oni omacali piersi państwa jej i wylali wszeteczeństwo swe na nią. Dlatego podałem ją w rękę zalotników jej, w rękę synów asyryjskich, za którymi miłością pałała. To widząc, siostra jej Acholiba bardziej się niż ona zapaliła miłością, a wszeteczeństwo jej większe było niżeli siostry jej. W wersecie czwartym zauważyliśmy, że prorok określa, co te imiona oznaczały. Imiona ich te są: większej Achola, a siostry jej Acholiba. Ich są Samaria Achola, a Jeruzalem Acholiba. Myślę, że ten obraz, te imiona pokazują nam stan moralny, tak moglibyśmy to określić, czy sytuację moralną w tych dwóch narodach, o których tutaj jest powiedziane. I na końcu jakby mowa, czy podsumowanie tej historii. Bóg mówi przez proroka: i widziałem, że splugawiła się, iż jednaka droga obu była. Czyli te dwie siostry wymienione z imienia, przedstawiające narody, Samarię i Jerozolimę, oznaczały jakby, obrazowo pokazują nam stan moralny ówczesnego społeczeństwa. Gdybyśmy chcieli poszukać jakiegoś przykładu w Nowym Testamencie dotyczącego wszeteczeństwa, to myślę, że mnie na myśl przyszła historia syna marnotrawnego. A będę się posługiwał wybranymi zapisami, fragmentami w Ewangelii Łukasza, 15 rozdział od wersetu 11 do 32, ale będziemy przytoczę tylko niektóre, ponieważ myślę, że ta historia akurat jest dokładnie znana nawet już młodym czy małym dzieciom. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, werset 11. Potem rzekł pewien człowiek, pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy do nich: ojcu, ojcze, daj mi część majątności, która na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność, a po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. Pomijamy jakby szczegóły dalszego opisu, ale zatrzymajmy się na chwilę nad fragmentem, kiedy ten syn marnotrawny, młodszy, kiedy wraz zdecydował się na powrót do ojca, w jaki sposób, co tam się dzieje. Ojciec wybiegł mu naprzeciw, daje polecenia sługom, aby przyprowadzili tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Myślę, że ciekawe określenie, ciekawa ocena ze strony tego ojca. Dlatego, że ten syn mój był umarły, a ożył, a zaginął, a odnalazł się. Starszy syn zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżył się do domu, usłyszał muzykę i tańce i przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to jest. Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł, a ojciec twój kazał zabić tuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Wiemy, że ten starszy brat się rozgniewał z takiego stanu rzeczy i czyni zarzut swojemu ojcu. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Co odpowiada na to ojciec? Odpowiada w ten sposób. Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Przytaczam te fragmenty między innymi po to, ażeby jakby podkreślić znaczenie tego, co mówiliśmy na samym początku. Na czym polega pozostawienie tego starego człowieka? Co, na czym polega na przykład wyzucie się z grzechów? Jest ta pewna granica, że jednak ten jakby zwrot w postawie tego młodszego syna pokazuje pewną granicę w jego życiu, która i w jaki sposób ojciec to ocenił. Że on był umarły, a ożył. I z tego powodu należało się weselić, tak to podkreśla dalej w 32 wersecie. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Proszę braterstwa, można by przytoczyć również jeszcze inny fragment z listu do Koryntów. Mam na myśli 5 rozdział i 1 werset, gdzie jest wprost zarzut do zboru w Koryncie, gdzie apostoł Paweł wytyka im i mówi o wszeteczeństwie, jakie tam miało miejsce wśród, no należy rozumieć, członków tego zboru. Możemy na temat wszeteczeństwa znaleźć również jeszcze inne zapisy. I takie inne zapisy o nieco jakby innym charakterze możemy znaleźć w Księdze Objawienia. Przytoczę teraz dwa takie fragmenty. Drugi rozdział, wersety od 18 do 21. A do anioła zboru w Tiatyrze napisz, to mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izabel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. I dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we wszeteczeństwie swoim. Drugi fragment, 17 rozdział, wersety 1 i 2. I przyszedł jeden z 7 aniołów, którzy mieli 7 czasz i rzekł do mnie mówiąc mi, chodź, okażę ci osądzenie onej wielkiej wszetecznicy, która siedzi nad wodami wielkimi, z którą wszeteczeństwo płodzili królowie ziemi i upili się winem wszeteczeństwa jej obywatele ziemi. Myślę, że tutaj jest jakby zawarta myśl przenośna, że to wszeteczeństwo już jakby nie odnosi tylko, być może również w tym, ale nie do takiego życia cielesnego, ale do wszeteczeństwa na punkcie, moglibyśmy powiedzieć, nauk, gdyż to wino jest symbolem również nauk. I ta wszetecznica, ta niewiasta Izabel przedstawia odstępczy Kościół. Bóg przez proroka Izajasza powiedział nam, jak patrzy na tego typu zachowania ludzi. Ozeasz 4 rozdział, werset 14. Nie miał, żebym nawiedzić córek waszych, gdy nierząd płodzą, i niewiast waszych, gdy cudzołożą, albo gdy się i oni sami z nierządnicami odłączają i z przetecznicami ofiarują. Owszem, lud, który sobie tego w rozum nie bierze, upadnie. Tak mówi Bóg przez proroka. Myślę, braterstwo, że słowo wszeteczeństwo należy odnosić właśnie w tym jego bezpośrednim znaczeniu do takiego życia, współżycia cielesnego ludzi nie będących w związkach małżeńskich, niezależnie od czasu, wieku, miejsca, ale również werset zapisany w Ewangelii Mateusza, słowa, które powiedział Pan Jezus, wskazują, że wszeteczeństwo również może być udziałem ludzi żyjących w związkach małżeńskich. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza, werset 32. A ja wam powiadam, że każdy, kto opuszcza żonę swoją, wyjąwszy powód wszeteczeństwa, prowadzi ją do cudzołóstwa, a kto by opuszczoną poślubił, cudzołoży. Ten werset, te słowa właśnie jakby wskazują na to. Przyznam, że ja wcześniej myślałem, że wszeteczeństwo dotyczy ludzi, którzy jeszcze nie byli lub nie są w związkach małżeńskich. Ten werset pokazuje nam, że również ten grzech mogą czynić osoby, które są w związkach małżeńskich. Kolejnym takim uczynkiem ciała, o których mówi apostoł Paweł w naszym tytułowym wersecie, to jest cudzołóstwo. Słownik języka polskiego określa nam, że jest to stosunek płciowy z cudzą żoną lub cudzym mężem. Myślę, że trudno tu dodawać jakikolwiek komentarz. Wydaje mi się, że to jest dla nas zrozumiałe. Apostoł Paweł w liście do Koryntów w 7 rozdziale od werset 10 i 11 poucza nas. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuję nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Myślę, braterstwo, że te słowa i te wersety trudno jest rozumieć inaczej niż one są napisane. Ja przynajmniej tak je rozumiem i uznaję, że takim powinno być jakby nasze życie. Życie tych, o których mówiliśmy wcześniej, czy słyszeliśmy we wcześniejszych wykładach, tych, którzy wierzą w Pana Boga, tych, którzy postąpili, uczynili ten krok, odpowiedzieli na wezwanie, weszli na ten dziedziniec, zostali powołani, zostali spłodzeni z Ducha Świętego. Myślę, że te słowa są jednoznaczne, jasne i proste. Kolejną cechą, jaka jest wymieniona w tym piątym wersecie, który przytoczyliśmy, jest nieczystość. W zakonie, któremu Żydzi podlegali, jest wiele miejsc, które opisują, jakiego rodzaju nieczystość mogła zdarzyć się człowiekowi. Kiedy człowiek stawał się nieczysty, w jakich sytuacjach się zanieczyszczał i co powinien był robić, jeżeli do czegoś takiego doszło. W trzeciej księdze Mojżeszowej, piąty rozdział, a werset 33 brzmi w taki sposób. Albo jeśli by się kto dotknął nieczystości człowieczej, jakażbykolwiek była nieczystość jego, przez którą się nieczystym stawa, a byłoby to skryto przed nim i dowiedziałby się, winien jest, czyli jakby powinien się uznawać za nieczystego. W innym miejscu, w trzeciej księdze Mojżeszowej również, 18 rozdział, wersety od 1 do 3. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów izraelskich i powiedz im, ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Nie czyńcie tak, jak się czyni w ziemi egipskiej, w której mieszkaliście. Nie czyńcie też tak, jak się czyni w ziemi kananejskiej, do której was prowadzą. Nie postępujcie według ich obyczajów. Myślę, że kwestia obyczajów czy zwyczajów była również wspomniana w poprzedniej lekcji. Ale czytajmy dalej. Trzecia Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, werset 30. To też przestrzegajcie nakazu mojego, by nie czynić nic z obrzydliwych obyczajów, jakie tu były stosowane przed wami, abyście się nimi nie skalali. Jam jest Pan Bóg wasz. Tak jak nadmieniłem, Żydzi mieli szereg bardzo szczegółowych przepisów, które określały, czy mieli wymienione sytuacje, kiedy Żyd mógł stać się nieczysty. Mieli również wskazane sposoby, jak z tej nieczystości się oczyszczać. Były to pewne czasy jakby odosobnienia, żeby się nie stykać z innymi ludźmi. Była również konieczność składania ofiar, ażeby ta nieczystość mogła być jakby usunięta, anulowana. Ale to były przepisy jak dotyczące Żydów w Starym Testamencie, w zakonie. Czy my dzisiaj mamy też jakieś przepisy, ażeby oczyszczać się z różnych nieczystości? Jakie nieczystości mogą nam się dzisiaj przytrafiać w naszym codziennym życiu? Moglibyśmy tutaj wymieniać również bardzo wiele wersetów, które by nam te sytuacje, w których się zanieczyszczamy, opisują. Jedną z sytuacji, która określa nasze plamy, czy w sposób, w jakimi możemy być postrzegani albo czystymi, albo też nie, to myślę, jest lekcja zawarta w Ewangelii Świętego Jana, 13 rozdział, a przeczytam werset 10 i 11. Myślę, że wszyscy kojarzycie, że chodzi tutaj o lekcję, jaką dał Pan Jezus uczniom swoim, kiedy zaczął umywać ich nogi. Rzekł mu Jezus. Były to słowa kierowane do Piotra. Kto ci jest umyty, nie potrzebuje jedno, aby nogi umył, bo czysty jest wszystek i wy jesteście czystymi, ale nie wszyscy. Albowiem wiedział, który go wydać miał. Dlategoż rzekł, nie wszyscy jesteście czystymi. Myślę, że w tym wersecie, czy w tej sytuacji zauważamy, że te zabrudzenia to nie są tylko kwestie jakiegoś fizycznego zetknięcia się, od chociażby, jak to było w przypadku Żydów, zetknięcia się na przykład z umarłym i już stawał się ktoś nieczysty, ale myślę, że jest tutaj pokazana jakby inny rodzaj nieczystości, czyli jest tu pokazane nasze wnętrze, prawda, nasz stan uczuć, nasz stan naszego jakby umysłu, stan naszego zrozumienia, sposób naszego odnoszenia się do tych wszystkich słów, które Pan Bóg poprzez swoje narzędzia nam daje. Również jakby na ten aspekt tej czystości wskazuje nam apostoł święty Paweł w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, a werset 22. Wejdźmy na nią ze szczerym sercem. Jest tu mowa, jest tu mowa o wejściu do świątnicy. Wejdźmy do niej ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się ani przetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodziei, zaś chciwcy, ani pijacy, zaś oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. Myślę, że te wersety są dosyć takie jednoznaczne i nie wymagają jakby szerszego może rozszerzania, rozwikłania. Ale to, co było również werset wspomniany. W wersecie 11 tegoż pierwszego listu do Koryntów, 6 rozdziału, czytamy takie słowa. Kiedy wymieniane są te różne przywary, właśnie uczynki starego człowieka, uczynki cielesne, apostoł mówi, a takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. A w tym tytułowym wersecie nazywa to zwleczeniem starego człowieka z uczynkami jego. Dalszym, kolejnym takim określeniem występującym w tym piątym rozdziale trzeciego, piątym wersecie trzeciego rozdziału jest namiętność. Co to takiego jest namiętność? Co rozumiemy pod tym słowem? Przeczytam definicję słownikową. Stan uczuciowy występujący z wielką siłą, gwałtownością, prowadzący do zaspokojenia fizycznych lub moralnych popędów. Mogą to być gwałtowne uczucia, zwykle o charakterze ujemnym. Zauważmy, że namiętność kojarzy z, że to jakby ma charakter ujemny. I jakby inna płaszczyzna, czy inny aspekt namiętności. Słownik podaje, że jest to jakby silne, jednostronne zainteresowanie jakąś dziedziną, bo namiętność nie tylko należy odnosić do jakby tych właśnie, do tego stanu uczuciowego i może odnoszonego do naszych fizycznych potrzeb, ale również do zainteresowania na przykład jakimiś rzeczami, jakąś dziedziną, skłonność do czegoś, często to nazywamy pasją. Używa się tego określenia, tego słowa, że czyjąś namiętnością mogą być na przykład jakieś tam zwierzęta, że czyjąś pasją są na przykład konie, psy, koty. No, ktoś poświęca temu bardzo wiele czasu, wiele swojej uwagi. Człowiek namiętny jest to taki, który odznacza się gwałtownością uczuć, będący ich wyrazem lub efekt będący wyrazem tych gwałtownych uczuć. Może to być na przykład płacz lub gniew. W sferze takiej właśnie życia, współżycia cielesnego, w sferze erotycznej zmysłów lub potrzeb człowieka, jak to często jest określane, jest to człowiek namiętny, erotyczny, zmysłowy, podniecający. I często mówimy, że poprzez nasze zachowania, poprzez nasze spojrzenia, gesty możemy rozbudzić czyjąś lub obudzić w kimś namiętność. Proszę braterstwa, wiem, że osoby starsze słuchając tych słów, tych zdań, no, mogą sobie tam po swojemu pomyśleć, ale słyszałem kiedyś taką wypowiedź, bo powiem wprost, jeśli chodzi o mnie, to przyznam, że nie miałem z tym nigdy kłopotów i ani ubiór, na przykład niewiast, czy to spódniczka mini, dłuższa, krótsza, czy spodnie, nie wpływały na mnie w taki sposób, abym mogły rozbudzać we mnie jakiekolwiek namiętności. Ale znam jednego brata, który kiedyś mi powiedział, wiesz co, byłem na konwencji, siedziałem sobie spokojnie na ławce, słuchałem wykładu, do momentu, aż przeszła jakaś dziewczyna, no, widocznie była w spódnicy mini, taka była wtedy pewnie moda, i mówi, koniec, do końca tego wykładu ja nie mogłem się skupić na słuchaniu tej treści, którą brat przemawiał. Więc, proszę braterstwa, nie są to rzeczy, które nas nie dotykają i które nie dotykają zwłaszcza ludzi młodych. Wszyscy w pewnych okresach rozwoju naszych organizmów, naszego ciała odczuwają pewne zmiany i tak to Bóg w naszych członkach poukładał i powinniśmy być świadomi tych rzeczy. Także pamiętajmy, że jeśli dzisiaj, czy kiedykolwiek ktoś z tych starszych może pokoleń, takich choćby jak ja reprezentuję, jeśli zwraca uwagę na te ubiory, na te spódniczki, czy na inne elementy naszych ubiorów, to pamiętajcie, że nie mówi tego bezpodstawnie. To ma swoje uzasadnienie i jak życie pokazuje, trzeba o tym mówić. Przytoczmy przykład człowieka, który nie opanował pożądliwości, nie opanował namiętności, które w nim się nagromadziły, które w nim zostały rozbudzone. Tym człowiekiem będzie Amnon, jeden z synów Dawida, który zhańbił Tamar, swoją siostrę. Przeczytam pewien fragment z drugiej księgi Samuela, 13 rozdział, a wersety od 10 do 13. Potem rzekł Amnon do Tamar: zanieś potrawę do komnaty, a ja przyjmę ją z ręki twojej. Tamar wzięła więc placuszki, które upiekła, i przyniosła je Amnonowi, swemu bratu, do komnaty. A gdy mu je podawała do jedzenia, on porwał ją w objęcia i rzekł do niej: chodź do mnie i oddaj mi się, moja siostro. Lecz ona mu odpowiedziała: nie, bracie mój, nie zhańb mnie. Tak się nie robi w Izraelu. Nie popełniaj takiego bezeceństwa. Co do mnie, to dokąd miałabym pójść z moją hańbą? A co do ciebie, to będziesz jak jeden z nikczemników w Izraelu. Pomów raczej z królem, a on mnie tobie nie odmówi. Tutaj zauważamy pewną normę, pewną moralność, jaka w danym czasie i w tymże środowisku funkcjonowała. Król mógł dać żonę temu lub owemu, prawda, młodzieńcowi, a on tobie nie odmówi. Lecz on nie chciał jej posłuchać, ale zgwałcił ją i zhańbił, gdyż z nią obcował. Współcześnie, gdybyśmy chcieli to powiedzieć, uprawiał z nią seks. Kiedyś, czytając jedną z gazet, siedziałem na stacji w serwisie, czekając na naprawę samochodu, i wpadł mi w rękę taki fragment. Dzisiaj bardzo w różnych mediach słyszymy o tym, że propaguje się, że seks to jest zaspokajanie normalnych, codziennych czy zwykłych potrzeb, jakie w organizmach ludzkich występują. I tam była wypowiedź czy pytanie do jednej z piosenkarek, Edyty Górniak. I mnie zainteresowała i zaciekawiła jej wypowiedź. Redaktor wprost zadał jej pytanie, jak często uprawia seks. A ona mu na to pytanie odpowiedziała: proszę pana, seks to nie marchewka. Uprawia się marchewkę w ogródku, uprawia się buraczki i inne jarzyny, natomiast seks to nie jest coś do uprawiania. To się powinno przeżywać i to tylko w określonych jakichś okolicznościach, które są również opisane, w jaki sposób i kto może z tej możliwości korzystać. Ale powróćmy do historii Amnona. Potem zaś Amnon poczuł do niej bardzo wielką nienawiść, a jego nienawiść ku niej była większa niż poprzednio miłość, jaką do niej żywił. Rzekł więc Amnon do niej: ruszaj stąd. Wtedy ona rzekła do niego: nie tak, bracie mój, gdyż odprawiając mnie w ten sposób popełniasz większą niegodziwość niż poprzednia, której się dopuściłeś wobec mnie. Lecz on nie chciał jej usłuchać, a nawet przywołał sługę swego, który mu usługiwał, i nakazał mu: wyprowadźże tę precz ode mnie i zarygluj za nią drzwi. Miała zaś ona na sobie sukienkę z rękawami, gdyż tak ubierały się od dawien dawna córki królestwa, które były dziewicami. Gdy więc sługa jego wyprowadził ją precz i zareglował za nią drzwi, Tamar posypała popiołem swoją głowę, a sukienka z rękawami, którą miała na sobie, rozdarła, położyła swoje ręce na głowie i szła głośno szlochając. Zauważmy, do jakiego dramatu doprowadziła rozbudzona namiętność młodego człowieka, człowieka skądinąd z bardzo wysokich sfer, królewicza, prawda? Co nam kolejnym określeniem jest zła pożądliwość, odpożądać. Czy jest dobra pożądliwość? W tym piątym wersecie trzeciego rozdziału do Kolosan wciąż czytam te, czy jakby zajmujemy się tymi określeniami. Zła pożądliwość. Co to znaczy pożądać? Odczuwać wielkie pragnienie, chęć czego, usilnie pragnąć. Inne znaczenie. Czuć do kogo pociąg fizyczny, pragnąć kogo. Pożądanie. Zmysłowe pragnienie miłosne, pociąg fizyczny, żądza. I nawet słownik mówi, to nie miłość. To nie miłość. Czyli tak jak w przypadku tam Amnona, któremu się wydawało, że on bardzo tą Tamar kocha, to nie była miłość, bo jest to powiedziane, że ją bardziej nienawidził niż wcześniej, wydawało mu się, że ją kochał. Zwracam uwagę na tą historię wszystkim młodym, którzy jesteście tutaj obecni na dzisiejszej konwencji. Zauważmy jakby jeszcze takie podpowiedzi, że pożądliwy może być wzrok, pożądliwe spojrzenie. Wzrok wyrażający pożądania. Czyli nawet swoim zachowaniem, swoją mimiką twarzy możemy wyrażać te właśnie cechy czy ten stan. I jest to na zapewne złe. Tak, już wiem, co to oznacza. Brat Paweł wchodzi na scenę. Myślę, że jeszcze króciutko właśnie, ta pożądliwość, czy może być dobra? I podam króciutki przykład, że możemy być pożądanie, czy będące coś przedmiotem naszego pragnienia, odpowiadający planom, zamierzeniom. Na przykład pożądane odwiedziny, czekamy na kogoś. Pożądany skutek, czyli coś planujemy, czynimy, czekamy na ten skutek, czyli coś jest pożądane. Co na temat pożądania mówi Pismo Święte? Jedno z przykazań mówi, druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, 17. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebniczy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Kolejna cecha, czy określenie chciwość, bycie chciwym. Pragnienie, pożądanie czego? Pożądliwość. Chciwiec, człowiek chciwy, zachłanny, nienasycony. Wyrażę można również chcieć dobrych rzeczy. Zaryzykuję twierdzenie, że od naszego chcenia, czyli chęci, pragnień, zależy duża część naszego życia, tego dzisiejszego, jego poziom, jakość, tak w odniesieniu do płaszczyzny ziemskiej, jak i duchowej. Od tych chęci, pragnień zależy cała nasza przyszłość. To na przykład, czy otrzymamy tą koronę żywota. Możemy chcieć lub nie chcieć skorzystać z obietnic Słowa Bożego, o których była wcześniej też mowa. Pojechać na kurs, chór, konwencję, odwiedzić brata lub siostrę w domu lub w szpitalu, albo też nie. Owszem, w wielu sytuacjach występują tak zwane czynniki od nas niezależne, ale gdy nasze chęci są pozytywne, to one wynajdują metody i środki do realizacji dobrych zamierzeń. I na końcu w tym 5 wersecie apostoł wymienia chciwość, która jest bałwochwalstwem. Myślę, że bałwochwalstwo to jest dla nas raczej zrozumiałe określenie. Cześć oddawana bałwanom, bożkom, ale jest to również bezkrytyczne, ślepe uwielbienie. Tak podaje słownik, że bałwochwalstwem jest również bezkrytyczne, ślepe uwielbienie. Przenośnie człowiek bezkrytycznie hołdujący na przykład jakimś zasadom, formom i tempo, ślepe wyznawanie czegoś. Bezkrytyczny człowiek to taki, który nie patrzy przede wszystkim na siebie krytycznie. Jeżeli bałwochwalstwem jest bezkrytyczne uwielbianie, to jakie przykłady moglibyśmy podać z naszego życia? Co lub kto może być przedmiotem naszego uwielbienia? Może to być na przykład moje ciało, może to być współmałżonek, może to być nasze dziecko, może być wnuczek, wnuczka, nie wiem, narzeczona, jakiś mój zwierzak domowy, kotek, piesek lub jakiś przedmiot, sprzęt, samochód, dom, ogród, firma, najróżniejsze rzeczy. Często jako flagowy werset przytaczamy słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Tymoteusza, 6 rozdział, 10 werset. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia. Wielu z nas chciałoby dodać w tym wersecie jedno słowo. Bałwochwalcza miłość pieniędzy. Ale tam tak nie jest napisane. Myślę, że wracając do naszego tytułowego wersetu. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wszystkie te rzeczy, które wymienialiśmy. Drodzy braterstwo, dzieci i młodzież, często czytając te słowa lub słysząc, zakładamy, że one nas nie dotyczą. Jeżeli tak jest, to jesteśmy bałwochwalcami. Bo jesteśmy wobec siebie bezkrytyczni, czyli uwielbiamy samych siebie. Bardziej niż nam się wydaje, żyje w nas stary człowiek. A jeśli tak się dzieje, to przytoczę jeszcze raz słowa proroka Ozasza. jak Bóg patrzy, to nie miał, żebym nawiedzić córek waszych, gdy nierząd płodzą i niewiast waszych, gdy cudzołożą, albo gdy się i oni sami z nierządnicami odłączają i z przetecznicami ofiarują. Owszem, lud, który sobie tego w rozum nie bierze, upadnie. Wszystkim z nas łatwo przyjdą na pamięć słowa z listu do Rzymian, 8 rozdział. Tam właśnie mówi, bo ci, od 5 wersetu, bo ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne, ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. I dalej mówi, że ci, którzy żyją według ciała, jeśli według ciała żyjecie, pomrzecie. Od 12 wersetu mówi tak. Tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli duchem sprawie ciała umartwiacie, żyć będziecie. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, którym wołamy Abba, Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Amen.